Postaram się bardzo szybko, nie rozwlekając, podzielić tym, co Bóg mi powiedział na serce. A chciałem po prostu przeczytać z listu do Efezjan, z 4 rozdziału, pierwsze 6 wersetów. One są w jakiejś takiej, w kontraście do tego, co brat pastor czytał na początku nabożeństwa z listu do Galacjan, z 5 rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówił o tym, żebyśmy nie żyli według ciała. I tam bardzo było tak dużo ostrzeżeń, prawda? Żeby się wystrzegać tych uczynków ciała, żyć według uczynków Ducha Świętego. A tutaj apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze tak, 4 rozdział, pierwsze 6 wersetów. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości, dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. We wszystkich. Apostoł Paweł pisze do wierzących w Efezie, gdzieś około 60 roku naszej ery, przebywa w Rzymie, w areszcie domowym. I to jest właśnie gdzieś około 60 roku, 5 lat po założeniu zboru, bo on założył ten zbór w Efezie, jak pamiętamy, być może. Pracował tam przez 3 lata w Efezie. Chyba najdłuższy czas, który spędził w jednym miejscu, to jest właśnie w Efezie, w zborze w Efezie. Jaki był duchowy stan tego zboru? Pięknie tutaj określa on w pierwszym rozdziale, w 15 i w 16 wersecie, kiedy pisze tak do nich. Dlatego ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w swoich modlitwach. Piękny duchowy stan zboru. Macie wiarę, macie miłość braterską, jest dobrze. Ale Paweł nie jest w takim tylko zachwycie, ale troszczy się o ich dalszy duchowy rozwój. I Paweł opisuje potem w pierwszym, w drugim, w trzecim rozdziale to, czego oni doświadczyli z Chrystusem, to, co mają w Chrystusie jako Boże dzieci, w kontraście do tego bezbożnego życia, które prowadzili wcześniej, jakie wiedli przed nawróceniem. I tę część listu, pierwsze 3 rozdziały, które poprzedzają ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy przed chwilą, kończy się taką modlitwą gorącą do Efezji, żeby Efezjanie osiągnęli pełnię poznania Boga i ugruntowali się jeszcze w tej miłości braterskiej. I to jest pierwsza część tego listu, pierwsze 3 rozdziały. A teraz właśnie ten 4 rozdział. Zachęcam was, powiada Paweł, abyście prowadzili życie godne waszego powołania. Ja czytałem w tym najnowszym przekładzie Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza. Jest tu Pawłowa zachęta do życia zgodnie z powołaniem i tu w duchowej jedności. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tym fragmenciku. Jedno, jeden, jeden, to jest takie słowo kluczowe. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Zwróciliście uwagę, prawda? I on mówi, żebyśmy prowadzili życie godne powołania i stali się tymi, którzy zachowują jedność ducha w spójni pokoju. Pytanie brzmi proste, jak to osiągnąć? Jak to osiągnąć w zborze konkretnie, tak jak dzisiaj zastanawiamy się, jak to osiągnąć w naszej wspólnocie? Jedność duchowa, jedność ducha w spójni pokoju. Apostoł Paweł mówi, zobaczcie, ile nas łączy. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Ojciec, jeden Pan. Mamy wiele rzeczy, które nas łączy. Nie zaczynamy od samego początku, ale dalej mówi, dokładajcie starań, werset 3, starajcie się, aby zachować jedność w spójni pokoju. I to jest zadanie członków Kościoła. Szatan będzie robił zawsze wszystko. Słuchajcie, on pracuje i w Szczytnie, i w Kętrzynie, i w każdym innym miejscu, gdzie są wierzący. Jemu zależy na tym. On wie, że my już należymy do Chrystusa, ale on zrobi wszystko, żeby nam zaszkodzić, żeby nam utrudnić, żeby posiać jakieś nieporozumienie, kłótnie, swary, podziały. I szatan na tym bardzo mocno pracuje. I wiemy, że trzeba tak często dawać odpór zakusom szatana, które używa czasem ludzi nie do końca dojrzałych, nie do końca świadomych swojej roli, czasem nieugruntowanych w wierze, a czasem takich fałszywych braci, którzy gdzieś się pojawią i sieją zamęt, sieją nieporozumienia. Brat pastor Jerzy kiedyś zwrócił nam uwagę na książkę G.D. Watsona o tytule Słowa greckie na każdy dzień roku. I polecił, mówi, to świetny materiał do czytania tak codziennego. I myśmy już chyba ze 3 lata pod rząd ostatnio, albo 2 przynajmniej, czytali sobie te właśnie rozważanie biblijne. W jednym z tych rozważań znalazłem takie ciekawe zdanie. Prawdziwa jedność nie jest efektem kompromisów, tolerancji czy rezygnacji z niektórych doktryn. Jedność to nie braterstwo, taki zaskoczony trochę byłem, koleżeństwo czy jednolitość. Dziwne zdanie trochę i tak na pierwszy rzut oka kontrowersyjne, ale zawiera w sobie rzeczywiście wielką prawdę. To nie kompromisy. To nie tolerancja, to nie umawiamy się, dobra, to z pewnych rzeczy rezygnujemy tutaj, idziemy na kompromisy, żeby jakoś współistnieć. Nie. Użyte w Efezjan 4:3 słowo w jedność ducha, to słowo jedność, greckie słowo oryginalne henotes. I przeczytałem sobie gdzieś właśnie, że henotes znaczy zgodność, to znaczy porozumienie. I nie jest to zgodność na płaszczyźnie naszych poglądów, że umawiamy się, że mamy takie same poglądy, bo nie mamy. To jedność nie polega na tym, że mamy wspólne doświadczenia, bo mamy różne doświadczenia, prawda? Oczywiście wiele podobnych doświadczeń, ale nie zawsze takie same. A więc ta nasza jedność, to zgodność, porozumienie bazuje na jednakowym zrozumieniu objawienia Boga, objawienia nam Jezusa Chrystusa, zrozumienia Pisma Świętego, zrozumienia osoby Jezusa, Jego przesłania. Powiadamy, w tych zasadniczych sprawach tu nie ma różnicy. My jesteśmy jedno, bo rozumiemy tak samo Boga, Jezusa, Ducha Świętego, Kościół, zbawienie, przebaczenie grzechów i tak dalej. A więc odkrywamy, że ta jedność jest budowana na Chrystusie, a nie na kompromisach. To Chrystus jest tą bazą naszej jedności. To On nas łączy. A brak pokoju i jedności w ciele Chrystusa, jakim jest Kościół, jest grzechem. I bez względu na to, jakie są tego przyczyny, to jest zło, które się Panu Bogu nie podoba. I dlatego uważam, że zdrowy Kościół to jest Kościół, który buduje się na 2 zasadniczych sprawach. Na zdrowym nauczaniu wynikającym z trwania w Bożym Słowie i na budowaniu jedności, braterstwa, relacji, miłości braterskiej. To wymaga starań. I Paweł nie jest naiwny, mówi, dokładajcie starań, żeby mieć tę jedność i żeby ta jedność wyrażała się w jedności ducha, w jedności pojmowania takiego samego Boga i Jego praw w Słowie Bożym. Dokładajcie starań. Dokładajcie starań, mówi apostoł Paweł. No ale to jest taki ogólnik, ale Paweł zawsze był taki konkretny, bardzo praktyczny. No to jak to mamy zrobić? No dokładać starań, żeby mieć jedność ducha. Troszkę taki ogólnik. A no apostoł Paweł tutaj od razu w 2 rozdziale. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Postępujcie z pokorą. Żeby mieć jedność, trzeba mieć wzajemnie wobec siebie dużo pokory. Oj, najtrudniej nam, bracia i siostry, o pokorę. Przyznajmy, że to fajnie brzmi, fajnie się głosi, ale tak zgiąć kar, kiedy trzeba czasem uznać, albo zgodzić, albo ustąpić ze swojego stanowiska, te karki twarde. O, ja wiem najlepiej. Nikt mnie nie będzie uczył. To ty się mylisz. To ty, siostro, nie masz racji. A ja mam rację. I ten egoizm często wychodzi. Apostoł Paweł mówi, starajcie się postępować z wszelką pokorą. I znowu to słowo pokora, to takie skomplikowane słowo greckie, tapeinofrozyne, dosyć długie, dziwnie brzmi to słowo, a to oznacza, pokora oznacza skromność albo, słuchajcie uważnie, brak wyniosłości w myśleniu o sobie. Bardzo mi się to podoba. Brak wyniosłości w myśleniu o sobie. To zrozumienie własnej znikomości i małości. I nie jest to fałszywa skromność. Fałszywa skromność nie jest skromnością. To jest właściwie pycha, tylko ukrywana. I tego słowa, ciekawa sprawa, że tego słowa użytego tutaj, takiego skomplikowanego, Paweł użył w Biblii, ale nie było tego ani w Grece klasycznej, ani wśród Rzymian. Nie istniało coś takiego jak pokora. Bo i Grecy, i Rzymianie w tamtych czasach biblijnych, czasach Jezusa, uważali, że pokora to jest słabość. A oni, wiadomo, Rzymianie, zdobywcy, prawda? Greccy, filozofowie, oni nauczali, że to jest oznaka słabości, oznaka tchórzostwa. Pokora to jest coś, czego nie używano w ogóle tego słowa w języku. Dziś też formuje się własne poczucie własnej wartości graniczące z samouwielbieniem, z egocentryzmem, pycha, wyniosłość. Ludzie się wymądrzają, co jeden to mądrzejszy, dwóch Polaków, trzy opinie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Mamy trudności, a Paweł mówi, w Kościele postępujcie z pokorą, która nie jest słabością i tchórzostwem. Czytam gdzieś o pięknym przykładzie. Pewna wycieczka zwiedzała w Bonn siedzibę, właściwie dom Ludwika van Beethovena, wielkiego kompozytora. Zwiedzano oczywiście salon, w którym stał fortepian, na którym mistrz komponował swoje genialne kompozycje. No i zaskoczył przewodnik wycieczki tych uczestników, bo mówi, czy ktoś chciał z was by chciał dotknąć fortepianu i może coś zagrać. No zwykle w muzeach się nie dotyka eksponatu. Ludzie mówią, Boże, my? Oczywiście każdy się tam przepychał, prawda, żeby chociaż jednym palcem uderzyć w ten fortepian, no bo wszyscy poczuli się wirtuozami. Ale wśród nich był taki, no dobrze starszy pan, posiwiały. Wszyscy zauważali, że on nie podszedł do fortepianu. No i oczywiście zapytano go, dlaczego nie chciałby pan zagrać i dotknąć fortepianu? A ten człowiek odpowiedział, nie, ja nie czuję się godny. Wkrótce okazało się, że to był Ignacy Jan Paderewski w gronie tych ludzi. Wielki pianista, wielki wirtuoz, mąż stanu. To jest prawdziwa pokora. On mówi, ja nie jestem godny, żeby dotykać instrumentu wielkiego mistrza, bo ja tylko grałem jego utwory, a on je komponował. Kiedy stajemy przed Panem Bogiem, w modlitwie czasem, rozmawiamy z Bogiem, kłócimy się z Bogiem, to jak podchodzimy? Czy tak jak ten właśnie Paderewski do tego fortepianu, czy też czasem stajemy butnie i się kłócimy z Bogiem? I czasem nam się wydaje, że Bóg to taki równorzędny partner, że Bóg to taki bankomat, że prosimy to, następnego dnia musi nam, najlepiej jeszcze dzisiaj, żeby nam odpowiedział, tak jak my chcemy, nie daj Boże inaczej. I z tym Bogiem czasem właśnie prowadzimy takie dziwne gry. Czy czujemy się butni, kiedy stajemy, czy mali i niegodni? A jak traktujemy innych we wspólnocie? Czy moi bracia i siostry, to już ci, którzy są dla mnie ważniejsi niż ja? Czy potrafię uszanować ich i potraktować jako wyższych od siebie? No, piękne słowa w Biblii, ale weź tu, zastosuj, kiedy głowa wysoko, kiedy duma rozpiera nam piersi. A jaki przykład Pawła? No bo można by powiedzieć, Pawle, piękne rzeczy piszesz, ale jak to u ciebie było? A Paweł mówi, ja jestem najmniejszym, mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana została łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. W tym liście do Efezjan, na tej samej stronie, 3:8, proszę zobaczyć. Jestem najmniejszy ze świętych, pamiętacie? Powiada, jestem jak płód poroniony. Że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, pisze w pierwszym liście do Tymoszeusza, z których ja jestem Takie miał zrozumienie Paweł. My mówimy wielki teolog, wielki ewangelista, dynamit, który zrewolucjonizował, napisał kawał Nowego Testamentu z natchnienia Ducha Świętego. Potężny mąż Boży. A on mówi, jestem najmniejszy, bo to była prawdziwa pokora. To łaskę mi Bóg okazał, że jestem kim jestem. Ja mam krew na rękach. Ja ludzi do więzień posyłałem. Targałem za włosy. Ja chciałem chrześcijan, tych zwolenników tego Chrystusa, chciałem ich zmieść z powierzchni ziemi. I Paweł nigdy o tym nie zapomniał. I my musimy pamiętać, kim byliśmy. A kim jesteśmy dzięki łasce Bożej, a nie, że byliśmy tacy wyjątkowi. I dalej Paweł mówi jeszcze, postępujcie z łagodnością. To jest druga część drugiego wersetu. I znowu, powszechny błąd. Utożsamiamy łagodność ze słabością. Tak jak pokorę ze słabością, tak i łagodność czasem utożsamiamy ze słabością. A to greckie słowo, to użyte na słowo łagodność, to prautes. Znaczy łagodność, ale znaczy też delikatność. I ciekawe słowo greckie, które na przykład używano, kiedy chciano określić konia, którego ujarzmiono. No koń to potężne zwierzę, nie? On ma potężną siłę. Koń jest silniejszy od człowieka, prawda? Ale ujarzmiony koń, to jest prautes. To jest ten łagodny, ujeżdżony koń, który posłuszny jest swojemu jeźdźcowi, prawda? I tu chodzi o tego typu łagodność. I łagodność nie jest słabością. Gdzieś wyczytałem bardzo ważne zdanie. Łagodność nie jest słabością, ale siłą znajdującą się pod kontrolą. Bardzo fajne, prawda? Siła znajdująca się pod kontrolą. To jest łagodność. A nie, że ktoś jest ciapa, ledwie chodzi i on łagodny jest. No, ładna mi łagodność. Ale jak ja jestem potężnym facetem, ale potrafię być łagodny, utrzymać swoją siłę, nie używać swoich mięśni i nie stosować przemocy. To jest łagodność. To jest łagodność. Kto jest przykładem łagodności najdoskonalszym dla nas? Pan Jezus. A czy tak, śpiewaliśmy kiedyś w takiej pieśni choralnej. On wezwać mógł legion aniołów, by uwolnić go i zniszczyć świat. On wezwać mógł legion aniołów, ale Jezus zmarł za ciebie sam. Mógł wezwać, ale on sam zdecydował, że on nie wezwie, bo on przyszedł, aby umrzeć za mnie i za ciebie. Łagodny, jadący na oślicy, tak? Tak jest powiedziane w proroctwie Izajasza. Łagodny, jak jagnię na rzeź prowadzona. Miał moc, kiedy przyszli do Getsemane i powiedzieli, jam jest, powiedział. Pytali, czy ty jesteś tutaj? Ja jestem. A oni padli na ziemię. Czy on ich pchnął? On miał potężną moc, bo on tu powiedział imię Boże. Jam jest. Ja jestem Jahwe. I padli na ziemię. Ale on ich nie uderzył, on ich nie zranił. On miał potężną moc, ale potem mówi, szukacie mnie, proszę bardzo, jestem do dyspozycji. Związali, zaprowadzili i ukrzyżowali. To jest łagodność. I jeszcze tu Paweł dodaje, nie będę tutaj rozwodził się, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Jak chcecie w jedności ducha trwać, znoście jedni drugich w miłości. No, ktoś mu powiedział, bardzo dobre wskazanie dla pastorów. Tak, wy musicie bracia znosić. My możemy was tam trochę różnie traktować, my możemy na was to i tamto, ale wiemy, że wy nie odpowiecie nam tak, no bo wy wam nie wypada. Wy musicie kochać, wy musicie nas znosić. Ale przecież tu Paweł nie mówi tylko do pastorów, mówi do wszystkich nas. Znoście jedni drugich. Czasem ta miłość nie jest łatwa, braterska, i tu doskonale wiemy. Trzeba to znosić. Trzeba cierpliwie czasem. Trzeba zamknąć usta. Trzeba zacisnąć zęby. Ale siostro, a ja cię mimo wszystko kocham. Krzywdzisz mnie, ranisz mnie może. Zachowujesz się niewłaściwie wobec mnie. Może mi nie odpowiadasz. Może masz inny charakter. Może mnie drażnisz. Ale ja cię kocham. Bo ty jesteś moim siostrą, moim bratem. Pomimo, ja cię cierpliwie zniosę. Cierpliwie zniosę, bo mi zależy na tobie, bo jesteś moim bratem, moją siostrą. Kończymy. Czy te cechy chrześcijańskiego charakteru, a więc pokorę, a więc łagodność, a więc znoszenie siebie w miłości. Wnoszę, noszę w sobie. Czy nosisz w sobie, siostro, bracie? Czy to przynosisz tutaj? Tu właśnie na 1 maja 22 w niedzielę. Tu przynosisz pokorę, łagodność, miłość, wyrozumiałość. A Bóg mówi tutaj nam przez... Tak mamy zrobić. Jeżeli chcemy żyć w jedności ducha, to musimy przynosić ze sobą te rzeczy. Jeśli diabeł czasem podkusi, że idziemy i już nabuzowani z samego rana, no spotkam tą siostrę, spotkam tego, on dzwonił do mnie, on się coś tam dowiedział, ja z nim porozmawiam, ja jej powiem. Pokutuj, pokutuj choćby tuż przed progiem i powiedz: Boże, przebacz mi, ja chcę przyjść i wnieść pokój, łagodność, pokorę i cierpliwość. Czy jedność ducha, o której tu Paweł pisze dzisiaj i uczy nas, jest dla nas wartością? Czy rzeczywiście jako zbór w Giżycku powiadamy, nam zależy na jedności i będziemy się starali usilnie zachować tę jedność ducha? Bo to jest wielka wartość dla Kościoła. Czy dbam, czy zabiegam o cierpliwą miłość do braci i sióstr w zborze? Jeden z braci pastorów niedawno, spotkaliśmy się na konferencji zborowej pastorskiej, on mówi: słuchajcie, no dziwne rzeczy, zaczynałem w zborze, paru staruszków, jakoś tak biedniatko to było, wyglądało, a potem raptem, mówi, zaczęli ludzie przychodzić, nie wiadomo skąd. No ludzie dzisiaj w internecie się dowiadują z różnych powodów, po prostu przychodzą. Do nas zaczyna przychodzić ludzie, mówi: 20 lat przechodziłem tu koło waszego kościoła. Wiecie, tam szczytnie to my tak w takim miejscu, że tam rzeczywiście ludzi bardzo dużo przechodzi, bo to plaża, bo to molo, ten pasaż miejski, prawda? Iluż tam ludzi i przychodzą i moja 20 lat tędy przychodzi. Nie miałem odwagi wejść do was. Aż w końcu się przemogłem. Przyszedł jeden, drugi, prawda? I te świadectwa zaczynają się powtarzać. Ale co mówią? Ale oni zostają, nie tylko przychodzą, ale mówią, że zostają, bo mówi, my czujemy, że tu jest Bóg. My czujemy, że tu jest jakaś miłość, że tu jest jednak coś. Nawet nie potrafią tego nazwać, ale mówię, czujemy, że to jest to, czego my potrzebujemy. My chcemy być z wami, ponieważ z wami jest Bóg i czujemy to wyraźnie. I to jest właśnie coś takiego. Kiedy pielęgnujemy tę duchową jedność w spójnie pokoju, w jedności ducha, ludzie będą, ludzie tego pragną. I wcześniej czy później, bracia i siostry, oni przyjdą. Oni przyjdą, oni zapragną i oni zostaną razem z nami. I tego pragniemy i o to się przecież modlimy w każdym zborze. I tu u was, i u nas, i w każdym innym zborze. Moim szczęściem jest być blisko Boga, powiadał psalmista Asaf w psalmie 73. Blisko Boga, ale też chciałbym dodać i blisko moich sióstr i braci. Bo to jest przepiękne. Dlatego siostry, bracia, kochani, niech twoje, niech moje życie będzie godne powołania. Bo Paweł mówi, to będzie życie godne powołania. Będzie pokora, będzie łagodność, będzie jedność. Będzie miłość braterska, cierpliwość, znoszenie siebie nawzajem. Będzie wśród nas Bóg. Tam, gdzie jest miłość braterska, tam będzie Bóg. Niech Bóg nam błogosławi, siostry, bracia. Niech Bóg błogosławi wam. Pomnaża was i nas, bo czasy ostatnie. A więc dawajmy świadectwo tego, co jest wspaniałe i niech ludzie podążają za nami i za Panem. Amen.